Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
FOMO, wspomnienia, sentimental playlist i smutne elektro dziś w audycji pod powierzchnią. Tak zapowiada dzisiejsze spotkanie tutaj DJ Hubert Marcinkiewicz, Mifi, który wraz z Anną Żdanuk, klubowiczką, która była na wielu imprezach właśnie w białostockim FOMO, oraz mózgiem i sercem FOMO, Jędrzejem Dądziłą Ditkiem, będziemy sobie rozmawiać właśnie pewnie na smutno, chociaż mam nadzieję, że z New Hope, z nową nadzieją zarazem, bo klub FOMO w najbliższy weekend kończy swoją działalność, dokonuje żywota po niespełna 3 latach intensywnych działań muzycznych, edukacyjnych i tak dalej, jako swego rodzaju już w gruncie rzeczy instytucja kultury, bo przecież były tam i działania edukacyjne, warsztaty DJ-skie i tak producenckie i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim sobie porozmawiamy, posłuchamy sentymentalnie muzyki, która gościła nieraz FOMO i na początek utwór, który nazywa się Pozdro z płyty Orbe. Z płyty, która w tytule ma... Jak to leciało, Jędrzej?
FOMO.
Po prostu FOMO. Za chwilę rozmowa. 10 po 20. Zaczynamy rozmowę z Jędrzejem Dądziłą. Cześć Jędrzeju.
Cześć.
Również z Anną Żdanuk.
Cześć.
Która bardzo uczestniczyła właśnie w wielu imprezach, które w FOMO się odbywały. Oraz z menedżerem tego klubu Hubertem Mifi Marcinkiewiczem, DJ-em. Cześć Hubercie.
Hej, witajcie.
Jest takie przekleństwo, które brzmi, obyś żył, obyś żyła w ciekawych czasach. I tak mam wrażenie, że te czasy zaczęły się paradoksalnie dokładnie w tym momencie, kiedy zaczęło działać FOMO. To znaczy FOMO zaczęło działać tuż przed wybuchem pandemii, prawda Jędrzeju?
Dokładnie 6 tygodni.
Dokładnie 6
znaczy,
tygodni.
Znaczy pandemia już gdzieś tam w innych częściach globu się przejawiała, ale 6 tygodni przed pierwszym lockdownem.
Tak, to na pewno jest trudny czas na otwieranie tak ambitnego projektu jak FOMO. Potem oczywiście dochodzi rosyjska agresja na Ukrainę, dochodzi inflacja, dochodzą wysokie koszty, dochodzą wysokie ceny energii i tak dalej, i tak dalej. I być może też takie popandemiczne trudności z powrotem do działań muzycznych i kulturalnych, tak? Czy to są właśnie te wszystkie powody, które powodują, że najbliższy weekend to będzie ostatni weekend klubu FOMO?
Na pewno nie są to wszystkie powody. I na pewno w kilku przypadkach bym wykluczył wyrażenie być może przez ciebie użyte, ale też inaczej bym powiedział o pandemicznych takich różnych echach, bo to nie chodzi raczej o zapał organizatorów, czy twórczość, czy jakiś ferment artystyczny, a bardziej chodzi o
uczestników,
o nawyki publiczności. Tak, no my rozmawiamy chyba bardziej o nieuczestnikach w tym momencie, ale też uczestnikach, którzy stali się nieuczestnikami, bo w 2019 roku, kiedy podejmowaliśmy decyzję o otwarciu FOMO, mieliśmy ze sobą chociażby najlepszy rok festiwalu Up to Date i na pewno najlepszy rok sceny klubowej w Polsce i też w Europie czy na świecie, po prostu zaliczaliśmy do tego punktu ciągły rozwój. I przyszedł moment, kiedy trzeba było jednak zmierzyć się z tą trudną rzeczywistością i końcem rozwoju.
Kryzys na wielu frontach, bo przecież dla festiwali, między innymi dla Up to Date, to jest również bardzo trudny okres. Aniu, ty mimo tego wszystkiego, o czym mówimy, byłaś i do tej pory jesteś, jeszcze ostatni weekend FOMO przed nami, taką intensywną uczestniczką właśnie tego wszystkiego, co FOMO proponowało. Dlaczego właściwie? Co cię tam przyciągało i przyciąga?
Od początku znajomości z Jędrzejem, całym sercem go wspieram we wszystkich jego inicjatywach. Nie tylko właśnie FOMO, też Up to Date, Secret Location i wszystkie przedsięwzięcia, w których Jędrzej i Hubert biorą udział. Ponieważ bardzo się zgadzam z wartościami przede wszystkim, które chłopaki prezentują, więc to już nie chodzi o samą muzykę, o artystów. Oczywiście to jest dla mnie priorytetowe. Dlatego też często chodzę, jeżdżę i biorę w tym udział. Więc to dużo rzeczy się na to składa. Nie tylko sami artyści i sama muzyka. To jest moja pasja, wiadomo, ale też sympatyzowanie z chłopakami i generalnie na pewno te same wartości życiowe, nawet bym tak powiedziała.
A nawet identyfikacja wizualna, bo jesteś w koszulce up-to-date'owo-fomowej.
Tak,
przecież.
Dużo mam tego w domu.
FOMO i up-to-date ubierają tak. Ludzi.
No tak, bo to o czymś to świadczy, wiesz o co chodzi. Znaczy to jest napis Music is Everything, tak, ale to myślę też, to nie jest tylko napis. Znaczy generalnie myślę, że naszą tutaj wspólnie, naszą pewnie twoją też poniekąd jest cała kultura, tak, nie tylko muzyka, ale i film, i jakiś tam taniec. I taka wrażliwość po prostu, no, że i tak mi jest smutno, że tego nie będzie, bo jednak zawsze było metro, tak, mamy tyle lat, że zawsze było metro, zawsze było gdzie pójść. Potem było FOMO, a teraz jest takie poczucie, że już tylko Warszawa, wiesz, że najbliżej to jest jednak, bo nie ma bliżej nic, jednak jechać 200 kilometrów, to też są pieniądze, to też jest czas, więc kurczę, smutne jest to.
Bywało nawet przecież tak, co jest myślę zrealizowanym marzeniem, że i Warszawa tutaj do Białegostoku na przykład dla FOMO, czy dla Up to Date przyjeżdżała.
I przyjeżdża, wiesz, tydzień temu był Antonella Einel u nas, i były, wiesz, były dziewczyny, które mieszkały w Warszawie, no my się też znamy, wiesz, z imprez, więc jak ja widzę te twarze i że one specjalnie przyjeżdżają tutaj do FOMO, dla FOMO, do FOMO, dla Jędrzeja, na artystów, no to, wiesz, serce się raduje, że oni stamtąd jadą tutaj, nie my tam już jeździmy, tylko też oni przyjeżdżają. A nie muszę ci mówić, wiesz, moi znajomi z Gdańska, z Poznania, z Wrocławia, wszyscy jadą na up-to-date, tak? Cała Polska, no i Europa w ogóle jeździ.
Tym smutek większy. A kiedy mówisz o wartościach, myślisz o jakich?
O człowieczeństwie? Nie wiem, o, wiesz, o takim poczuciu, że ty jesteś ważny, że jakby ci ludzie naprawdę, wiesz, chcą twojego dobra, jakby chcą, żebyś się rozwijał i chcą cię edukować i edukują. I taka prawdziwość, czyli to, co właśnie te wszystkie hasła, wiesz, które właśnie są przy up-to-date, przy Jędrzeju, no chyba to właśnie.
Kiedy to słyszycie, panowie, Jędrzej, Hubert, może dam wam chwilę, bo podejrzewam, że może głos się łamać, prawda?
Ja chciałbym po prostu podziękować. Ania zawsze naprawdę wspierała nasze działania i jest jedną z takich osób, które murem stoją za kulturą muzyki elektronicznej w Białymstoku i to nie są tylko facebookowe slogany czy po prostu słowa poparcia gdzieś tam krążące po sieci, to jest zawsze uczestnictwo i zawsze postawa, którą warto naśladować.
Hubert?
No, tak, zdecydowanie.
Ty jesteś w FOMO od początku, a właściwie przez wiele lat już zaczynałeś w metrze, w tym samym miejscu, w tej samej piwnicy przy ulicy Białówny. Dlaczego to tak ważne miejsce dla ciebie się stało?
Myślę, że to było miejsce w ogóle kiedyś jeszcze jako młody DJ. To było miejsce, które mnie bardzo inspirowało muzycznie. Artyści, którzy tam grali, lokalni rezydenci, mogę tutaj wymienić Ditka, Majkiego, Czarka, Edemskiego. Ja byłem fanem. Jakby to były moje gwiazdy, ja mocno digowałem tamtejsze line-upy. No i oczywiście też jako DJ zawsze chciałem tam zagrać. Swój pierwszy występ zaliczyłem w wieku 15 lat. Kilka lat później już byłem tam rezydentem. No i zawsze to było takie miejsce, gdzie mocno edukowałem się muzycznie, gdzie zapraszani artyści to robili, ale też ilość rozmów, jaką przeprowadziłem z rezydentami, z gośćmi, no to jest jakby wartość na całe życie.
To już właściwie jest swego rodzaju FOMO, up-to-date, przekaz międzypokoleniowy, bo między Jędrzejem a Hubertem, ile was między wami z dekada już będzie różnicy?
To są informacje poufne.
300 lat różnicy.
Nie pytam, ale pomyślałem sobie, że będzie wszystko okej, okay, jeśli Hubert i Jędrzej się na ten temat wypowiedzą. Okej, okay, w takim razie w sferze domysłów się poruszajmy.
Nie no, może za obrazowy komentarz niech posłuży to, że kilkanaście dni temu obchodziłem 22-lecie swojego grania jako DJ, a zaczęło się w zasadzie w metrze regularne imprezy. Pierwsza moja impreza oficjalna nie była w metrze, ale późniejsze już regularnie odbywały się właśnie w metrze.
I metro też znikło po 20 kilku latach właśnie działalności. Gdyby być przesądnym, to można powiedzieć, że piwnica przy Białówny przynosi pecha, czy tak jest?
Oj nie, piwnica przy Białówny przyniosła szczęście setkom, a jak nie tysiącom osób. I po prostu uderz w stół, a nożyce się odezwą. Myślę, że jest mnóstwo osób, które by przytoczyły tony historii o nawiązanych przyjaźniach na całe życie.
A nawet małżeństwach.
Dokładnie.
I dalej jeszcze może.
Tak.
Może trzy pokolenia by były w gruncie rzeczy. Czyli wy nie jesteście przesądni, Ania, ty też nie jesteś.
Absolutnie nie. Nie. Myślę, że to jest wręcz właśnie u mnie jest odwrotne myślenie, pozytywne bardzo, że to tyle szczęścia dało, wiesz, przez tyle lat, nawet FOMO, metro wcześniej. Także nie w tą stronę, tylko w drugą stronę, że okej, coś się kończy, tak, ale tyle historii, tyle artystów, Andrzej, naprawdę tak wspaniałych. W głowie mi się nie mieści. Ja bym tutaj całą listę, wiesz, teraz wyliczyć.
Ty też przesądny nie jesteś. Bo to też New Hope powstaje, prawda?
Nie, w żadnym wypadku. No to tak w sumie pomyślę to i w klubie Metro, i w FOMO. Szczególnie w FOMO powstało bardzo dużo rzeczy, nowych inicjatyw, które albo się skończyły, albo jeszcze będą trwać.
Ja to bym... nie, znaczy otwierając FOMO nie spodziewałem się, że po tym roku, dwóch czy trzech latach funkcjonowania tego klubu zawiąże się tak silna grupa osób, które chcą inwestować swoją energię w lokalną scenę i w swoje umiejętności muzyczne, DJ-skie. Bo kilka lat temu było tak, że na lekarstwo było osób, które wychodziły z tą chęcią zostania DJ-ką, DJ-em, promotorem, producentem muzycznym może więcej, ale to się, ci ludzie się chowali po domach. FOMO pokazało im, że oni mogą wyjść i korzystać. Otworzyliśmy drzwi. Hubert włożył kupę pracy w stworzenie grup, które po prostu przychodziły do klubu, spotykały się uczyć albo szlifować swoje umiejętności i zawiązał się z tego konkretny projekt, który jest już stowarzyszeniem. Także to nie są, proszę państwa, takie wydmuszki jakieś, że ktoś rzucił sobie nazwę projektu i uhuhu, jesteśmy kolektywem, zrobimy dwie imprezki i się rozejdziemy. Tu już jest twór formalny, tu są poważne rzeczy.
A może, to jeszcze trochę tutaj powkładam kij w mrowisko, może FOMO pojawiło się o 10 lat za wcześnie w związku z tym. Chodzi mi o to, że w gruncie rzeczy za tę dekadę byłoby już tylu DJ-ów, DJ-ek, producentek, producentów, że stworzyłaby się właśnie ta masa krytyczna, która by spowodowała, że FOMO byłoby takim zupełnym epicentrum.
A żeby coś rosło, musi być gleba, wiesz? FOMO jest tą glebą.
Tak.
I nie da się tego, to się samo nie wykreuje, tak jakby potrzebni są ludzie, którzy będą to animować, będą zachęcać, będą zarażać.
Ale może właśnie o dekadę za wcześnie. Gdyby to się wydarzyło za 10 lat, może wtedy już...
Ale wtedy będą już za dekadę, będą inne wyzwania, będą inne potrzeby, będą inne horyzonty. To, co jest dzisiaj, będzie nieaktualne zupełnie. Więc to musi być proces. Niestety w tej chwili ten proces wieloletni, który w Białymstoku się odbywał, zostanie przerwany. Bo są trudne czasy. I zderzyliśmy się z rzeczywistością bardzo mocno.
Słyszałem nawet, że właśnie w związku z pandemią, z inflacją, wysokimi cenami, że zamykają się kluby choćby w całej Polsce, w wielu miejscach, które to kluby prowadzone są przez zajawkowiczów. I w to miejsce pojawiają się ludzie z pieniędzmi, ale bez zajawki. Czyli ten gap, ta dziura, która się tutaj zrodzi, może być jeszcze większa.
No, tak jakby nie wiem, co jest gorsze. Jeżeli coś się skończy i nie pojawi się nic nowego, czy pojawi się coś, co będzie udawać coś, nie wiem, z misją, czy coś, co będzie pozować na bycie klubem, czy instytucją kultury. No, ja myślę, że o FOMO można spokojnie powiedzieć, że my byliśmy na drodze do tworzenia małej instytucji kultury. I to nie tylko ludzie, którzy nie wiedzą tak naprawdę, czym się zajmujemy, mówili o tym, że to jest po prostu klub nocny.
Tak. Posłuchamy artysty, który nazywa się jak Nastrój, chociaż właściwie może nie do końca, bo tutaj słyszę jednak, że jest zupełnie inaczej, ale Pesymist. Tak, posłuchajmy Pesymista i za chwilę sprawdzimy, czy rzeczywiście wyłącznie w takim nastroju pozostaniemy. Czy zostaniemy w tym nastroju do końca. Pesymist, The Woods, teraz. Oczywiście Pesymist też wystąpił w FOMO dzisiaj. Słuchamy artystów, którzy właśnie w tym klubie w Białymstoku występowali, grali, przyjeżdżali z całego świata. Pesymist. Z Anną Żdanuk, Jędrzejem Dądziłą i Hubertem Marcinkiewiczem rozmawiamy o klubie FOMO, który w ten weekend zniknie z mapy Białegostoku, ale jeszcze bardzo to będzie spektakularne, powiedziałbym, pożegnanie w piątek i sobotę. Zresztą jeszcze o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Ale zanim o końcu, to przypomnijmy sobie początek, bo kiedy to w grudniu 2019 roku trwały intensywne przygotowania, by FOMO się otworzyło. Pamiętam, ile ludzi było do tego zaangażowanych społecznie. Może przypomnisz, Jędrzej, jak to było. Ściągaliście już posiłki zewsząd, mam wrażenie.
Posiłki same przychodziły z nie wiadomo kąd, bo pre-otwarcie klubu miało miejsce na święta 2019 roku i deadline jest deadline'em. No świąt nie przyłożymy, musieliśmy zdążyć z przygotowaniem klubu do otwarcia. Pracowaliśmy w noc wigilijną. Przychodzili ludzie naprawdę pukając w drzwi o drugiej w nocy i mówiąc: ej, słyszeliśmy, że potrzebujecie pomocy. I pracowaliśmy do 6-7 rano.
FOMO pasterka.
Tak, żeby FOMO odpalić takiej wersji wstępnej. Ostro było.
Ostro było. Tuż przed tym deadline'em pojawiłem się z mikrofonem właśnie w FOMO, by zejść pod tę powierzchnię Białegostoku do tego undergroundu przy ulicy Białówny. Jak to brzmiało? Posłuchajmy. To krótka relacja, fragment relacji, minutka.
Przed wejściem do FOMO, przed dawnym metrem, tablica z napisem FOMO inicjacja 24-25 stycznia. Dzień dobry, cześć. Jest Jędrek?
Cześć.
Może? Jeszcze nie ma. I co tutaj robicie teraz?
A, robimy tutaj szafę. Będzie głośno, uwaga.
Co robisz?
Podpinam prąd do stołu.
Dźwiękowego?
Tam, gdzie będą DJ.
Tutaj też się czyta?
Stephena Kinga.
Co, czym teraz jest scena w książce?
Ojej, tutaj samochód atakuje ludzi i ich rozjeżdża, zabija, także sam. Jest bardzo ciekawa książka.
Chwilę potem spotkaliśmy się z Jędrzejem Dądziłą, Ditkiem właśnie, by porozmawiać sobie o tym FOMO inicjacji, o tym, jaki kształt mógłby mieć ten klub. Ile z tego udało się, a może inaczej na początek, jakie to były emocje na samym początku, Jędrzej? Wielka nadzieja.
Ogromna nadzieja. Radość. I mieliśmy poczucie takiej jedności, takiego jakiegoś nowego otwarcia dla naszego miasta. I do mnie to w ogóle jeszcze nie dochodzi, że my zamykamy klub i powoli zaczynam się oswajać, bo coraz częściej o tym rozmawiam w ostatnich dniach i myślenie o tym początku wcale mi, Andrzej, nie pomaga w utrzymaniu się w ryzach. I jak przypominam sobie ten początek, to zaczynam czuć ból tego, że ta energia musiała trafić na tą ścianę, bo tak się dzieje teraz niestety, że energię, którą zaangażowaliśmy w stworzenie FOMO, była gigantyczna. Ona na co dzień chociażby, to co się dzieje teraz w klubie, to nie jest po prostu cykl życia lokalu, tylko to jest społeczność, która ciśnie temat, który kocha. I postawienie klubu opartego na takich zasadach, na takich wartościach i z klubu z przesłaniem, no wymaga ogromnej pracy, nie tylko fizycznej, infrastrukturalnej, ale też takiej codziennej, ale też twórczej. I jak myślę o tych wszystkich ludziach, którzy włożyli swoją energię, przed chwilą słyszałem kilka osób właśnie w reportażu, i to miałbym problem z przypomnieniem sobie wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę do powstania tego klubu, którzy gdzieś tam na jakimś chociażby etapie się pojawili i coś w nim zrobili, albo chcieli zrobić, albo wsparli dobrym słowem, czy wspomogli nas cegiełką wsparcia podczas pandemii, kiedy tego bardzo potrzebowaliśmy. No i to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że pomimo włożenia tak ogromnej energii, trzeba po prostu to zostawić.
Ja też po raz pierwszy w życiu pomagałem stawiać wtedy FOMO swoją pierwszą ściankę działową.
Pamiętamy.
To i do dziś, mam nadzieję, matko. Ale żeby w pełni przeżyć żałobę w czasie tego pogrzebu w piątek i sobotę, chociaż mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś nowe życie, to myślę sobie, że ten smutek trzeba w pełni wydobyć na powierzchnię. I jeszcze krótko porozmawiajmy o tych początkach właśnie. Ania Hubert, jakie wam emocje wtedy towarzyszyły, z jakimi oczekiwaniami wtedy wchodziliście? Czy przy tworzeniu tego miejsca w takim wymiarze fizycznym, ale i symbolicznym, bo to przecież cała architektura, pomysł architektoniczny, idea, zajawka i tak dalej, co wam towarzyszyło, Ania?
Ekscytacja, szok i niedowierzanie, że takie miejsce jest w Białymstoku. Ja trochę jeżdżę na imprezy różne w świecie też, byłam już w Kanadzie i no, poważnie ci mówię, że jak tam weszliśmy, to ja o nie miałam i feedback w ogóle artystów, którzy grają, jeżdżą, to jest taki właśnie, że to jest światowe, wiesz, że to miejsce, mimo że jest małe, to jest tak charakterne i nagłośnienie oczywiście, czyli numer jeden, to co wszyscy artyści mówią i tak jak ja odbiorcy, prawda, że jest tak po prostu przykozacki dźwięk, wiesz, tak wszystko super słychać. No i przestrzeń w ogóle jest bardzo sprzyjająca, wiesz, jakby do tego poczucia właśnie, jak tam się tańczy, wiesz, no ja tańczę głównie, idę tańczę, więc wiesz, no, bo, no po prostu trzeba iść potańczyć.
Hubert.
Ja przyznam szczerze, że na początku otwarcia FOMO trochę ciężko mi było się wczuć w te miejsca. Potrzebowałem nieco... Nie, FOMO.
Ale po metrze?
Po metrze, tak.
Dlatego, że po metrze jeszcze.
Nie ukrywam, że miałem jeszcze w sobie trochę metro, jakby tą pamięć, ale też potrzebowałem trochę czasu, żeby się zadomowić w tym miejscu na nowo. No i pamiętam, był taki moment pierwszego salonu ambientu. To było na chwilę tak naprawdę przed pandemią.
20 któregoś marca, pamiętam.
Tak. No to był taki czas, kiedy w sumie po raz pierwszy poczułem się w tym klubie jak w domu, poczułem się wyjątkowo dobrze. Było wokół mnie tak naprawdę całe grono naszych pracowników, ludzie, z którymi pracuję jeszcze od czasów metra, publika. No tak naprawdę od tamtego czasu ciężko jest mi sobie wyobrazić inne, lepsze miejsce. Bo nie ukrywam, że ten klub na przestrzeni ostatnich lat był chyba czymś najważniejszym, co mnie spotkało. Naprawdę.
Dzisiaj ciężkie oddechy. Posłuchajmy reklam. Przez chwilę, za chwilę wrócimy do muzyki. To będzie Abdul Rashim. Ale to może, kiedy już zabrzmi ta muzyka, to powiemy. Abdul Rashim, Antony Lionel. Też był tutaj, prawda?
Tydzień temu, znaczy tydzień temu, w poprzedni weekend.
To jego muzyka.
To booking artysta, którego zaprosiliśmy wielokrotnie, ale do FOMO zaprosiliśmy go już dwa lata temu ponad i musieliśmy przekładać ten występ ze względu na lockdowny i zdecydowaliśmy się go przenieść właśnie na tą ostatnią prostą, na tą końcówkę już działania klubu, bo jest to ważny artysta w naszej jakiejś drodze. Ja myślę, mojej osób, które współtworzą program klubu, które gdzieś go też kreowały. I to jest brzmienie techno, którego my się chcieliśmy bardzo mocno trzymać. Bardziej głębokie, bardziej plemienne, mniej takie wprost. I właśnie Antony zagrał u nas tego seta swojego w sobotę poprzednią. No i się cieszymy bardzo oczywiście, że to się wydarzyło, ale wiadomo, że ma to swój gorzki posmak na ten moment.
Posłuchajmy przez chwilę właśnie tego artysty. z Anną Żdaniuk, Jędrzejem Dędziłą i Hubertem Marcinkiewiczem rozmawiamy o klubie FOMO, którego już nie będzie po najbliższym weekendzie, bo to będzie pożegnanie. Zawsze miałem wrażenie, kiedy byłem w FOMO, że po pierwsze jest to takie, ta czerń, te wszystkie znaki, te wszystkie komunikaty wizualne, jakże tajemnicze, że trzeba było naprawdę pownikać, żeby spróbować odczytać, a i tak pewnie byłyby problemy, ale kiedy się jest w FOMO w środku, to po pierwsze jakby, że jest się w świątyni muzyki techno, a po drugie zarazem, i zawsze miałem to samo skojarzenie, że się jest jakby w głowie Lorda Vadera. Oczywiście to jest kwestia interpretacji, bo nie wiem, jakie dokładnie wam towarzyszyły zamysły, ale to zawsze było ważne, prawda, żeby sama architektura była też architekturą tańca, muzyki, techno i tak dalej, prawda?
Od razu przypominają mi się wszystkie historie, wszystkie pretensje różnych osób mówiące o tym, że jest za mało miejsca do siedzenia, że jest nieprzytulnie, że jest... No może głośno, to nie mówili, że jest głośno, czy za głośno, ale po prostu, że nie ma jak porozmawiać niby i tak dalej, i tak dalej. My stworzyliśmy klub muzyczny, nie tworzyliśmy dyskoteki. I to jest już takie odróżnienie, a w ramach tworzenia klubu muzycznego no, chcieliśmy pójść bardzo daleko i myślę, że poszliśmy bardzo daleko. I architektura, czy komunikacja klubu, jego identyfikacja wizualna, to wszystko było nafaszerowane symbolami i odniesieniami i miało bardzo ważne znaczenie dla nas, ale też myślę, że jeżeli ktoś tego nawet nie rozszyfrował, nie zauważał świadomie, to podświadomie miało to wpływ. Na pewno bardzo nam zależy, ciężko jeszcze mówić w czasie przeszłym, na tym, żeby przeżycia w FOMO miały wymiar duchowy. Dla wielu osób słuchających muzyki elektronicznej muzyka ta ma wymiar bardzo duchowy. To jest jak pójście na koncert ulubionego artysty. To nie jest jak pójście na dyskotekę, gdzie taniec odgrywa tylko jakąś taką rolę rytualną. To jest bycie w pewnej społeczności, która się pasjonuje nie tylko takimi dźwiękami, ale też byciem razem ze sobą i łączeniem się w ramach pewnych wartości życiowych. I to są zupełnie inne przeżycia i to, co zostało stworzone przez naszego kolegę Konrada w ramach tak jakby projektu wnętrza, jest to tak jakby podbicie sfery duchowej. Jest dużo tam odniesień do duchowości, przez pryzmat też symboli może i religijnych, a może nie tylko religijnych, też różnych rzeczy, które po prostu sprawiają, że czujemy się w miejscu, które jest czymś namaszczone. Niektórzy, często przychodzą ludzie i używają słowa świątynia, mimo tego, że my go nigdzie nie za bardzo używaliśmy, nie narzuciliśmy takiej narracji, że to jest świątynia muzyki. Ludzie sami przychodzili i mówili, że stworzyliśmy świątynię muzyki. Jak ktoś się poprzygląda dokładnie, jest jeszcze ku temu okazja w ten weekend, to może przez ten pryzmat zauważy te odniesienia i połączy te kropeczki.
Dużo wartości, dużo zaangażowania, dużo ambicji. I tak myślę sobie, że może właśnie byliście zbyt ambitni. Że to jest właśnie tym większa, nie wiem, może frustracja, może zawód, kiedy się angażuje tyle energii, tyle zasobów, tyle pieniędzy, jak podejrzewam, że może aż za bardzo.
Na pewno poziom, na którym weszliśmy w tworzenie tego miejsca dla wielu uczestników życia nocnego nie był potrzebny. Oni nie mają takich potrzeb w Białymstoku, bo przez pryzmat tego miasta głównie należy oceniać tak jakby działalność klubu FOMO i jego publiczność. Staraliśmy się stworzyć potrzeby większej ilości ludzi, stworzyć potrzeby do uczestniczenia właśnie w takim, a nie innym klubie muzycznym. Ten klub też odzwierciedlał nasze dążenia i pewnego rodzaju filozofię. Też nazywa się FOMO nie bez przyczyny, bo chcieliśmy odnieść się do stanu naszej cywilizacji, stanu świata obecnego. I FOMO, ten syndrom, symbolizuje stan naszej cywilizacji, stan ludzkości i chcieliśmy wykorzystać ten syndrom, jakże negatywny, do tego, żeby przykuwać go w pozytywne zjawiska, w zaangażowanie, w świadomość, w odpowiedzialność, współodpowiedzialność za to, gdzie jesteśmy, jak żyjemy, jaką społeczność tworzymy, jacy jesteśmy dla naszej planety. To wszystko miało ogromne znaczenie w tym klubie, ale jak mówiłem na początku, nie dla każdego klubowicza ma to znaczenie, kiedy przychodzi do klubu. My tak naprawdę nie zdążyliśmy się rozkręcić i wejść na te obroty, o których myśleliśmy na początku, bo ten klub miał działać jeszcze również w formie, powiedzmy, quasi galeryjnej. Chcieliśmy więcej różnych wydarzeń kulturalnych albo społecznych w nim umiejscawiać, ale bardzo szybko po prostu nam nogi podcięła pandemia i musieliśmy się z tego długo wygrzebywać.
Zawsze miałem takie poczucie, że w gruncie rzeczy nie jesteście FOMO, czyli właśnie ten fear of missing out, ten lęk przed byciem odłączonym, a bardziej JOMO, czyli joy of missing out, że właśnie tam po to się szło, żeby się odciąć, żeby nawet, już nie pamiętam, czyli raczej staram się tam nie korzystać z telefonu, ale nawet przecież chyba zasięg czasem się tam znikał, prawda?
Ja mam w Playu i tam często
piwnicy,
nie było.
Tak, piwnicy. W związku z tym to raczej byłoby to JOMO, ta radość z bycia odłączonym. Ale myślę sobie też, że FOMO to też pewne spełnienie marzeń, jeśli chodzi o muzykę na przykład, prawda, Ania?
O, jak bardzo, jak to trafne i pięknie ująłeś, tak. No dla mnie to, wiesz, dużo jeszcze artystów chciałoby się posłuchać, w tej przestrzeni oczywiście, no bo mogę sobie pojechać, mam nadzieję, może gdzieś w Polskę ich posłuchać, ale no mi Jędrzej, wiesz, spełnił moje największe marzenie, czyli Air Rose, no po prostu to jest, ja zachęcam słuchaczy do sięgnięcia tutaj do tej postaci. No, a propos jeszcze tylko, bo muszę to powiedzieć, że rozmawialiście o Antonim Linelu wcześniej, to my teraz siedzimy, drodzy słuchacze, obok Jędrzeja, który zaprosił Linela do szopy, który grał na Secrecie kiedyś tam, już nie pamiętam w którym roku, uwaga, w szopie Antoni Linel, także no, to jest ktoś, jakby rozumiecie.
O takiej szopie mówimy.
O takiej szopie mówimy i także no... Musi ciebie bardzo lubić.
Zacznijmy słuchać muzyki Lake Hayes'a. Mariusz, czyli przeskakujemy to FOMO odkrycia, bo po prostu niech teraz to Jędrzej o tym opowie. Hydro Blast. Kiedy właśnie wtedy przed samym otwarciem FOMO przyszedłem i porozmawialiśmy, to wspominałeś między innymi właśnie o Lake Hayes'ie, o producencie z Portugalii, który też potem przecież tu wystąpił.
Tak.
Lake
Hayes, myślę, że zagrał jedną z najbardziej symbolicznych imprez FOMO. Przede wszystkim pokazał się z bardzo ekspresyjnej strony, grając spontanicznego seta po festiwalu Up to Date. Jeden z bardziej roznegliżowanych występów na pewno w historii klubu. No i jego powrót tutaj to była petarda.
Top imprez.
Tak, to była impreza, na której wydawało się, że jest dwa razy więcej ludzi niż faktycznie było, bo wszyscy tak tańczyli.
To był rok temu? Bo to było listopad, się z Krzyśkiem wtedy poznaliśmy właśnie.
No proszę. To tak, to zdecydowanie tak dobre wspomnienie. Nie dalej niż wczoraj oglądałem zapis wideo z tego seta, który jest dostępny na YouTubie klubu. Tak, i to była ostra noc.
Brzmi nam Lake Hayes, ale jako też, że już mamy niewiele czasu, to koniecznie pomówmy króciutko, jak będzie wyglądał ten finisz, bo myślę sobie, że skoro jest tak ciężko, skoro jest tak trudno, to można powiedzieć choćby w związku z ostatnim jakimś wydarzeniem w FOMO, że już nie dajemy rady, że nie dajemy rady i finansowo, jeśli chodzi o zaangażowanie i tak dalej, i już kończymy. A tymczasem przed nami ten weekend, który właściwie jest jeszcze taką eksplozją. Tutaj nakład wielu rzeczy jest ogromny. Właściwie dlaczego aż tak huczne to pożegnanie będzie?
jest to pożegnanie w stylu FOMO. Przede wszystkim sięgamy do formuły, z którą rozpoczęliśmy funkcjonowanie klubu, czyli NTBA, Not To Be Announced, czyli nie ogłaszamy zupełnie artystów, którzy grają na ostatniej imprezie.
Ale może się ta formuła nie sprawdziła, myślę sobie. Bo jednak ludzi przyciągają duże nazwiska i nawet jeśli ktoś za tym Not To Be Announced się kryje wielki, to ludzie tego nie wiedzą i być może nie zaryzykują.
Pierwsze imprezy, które się odbywały w tej formule, charakteryzowały się tym, że atmosfera była wybitna. I ciężko powiedzieć mi, w którą stronę by to poszło. ale na tych imprezach widać było, że ludzie zachowywali się inaczej. Przychodzili od razu skupieni, przychodzili wcześniej, nie przychodzili na headlinera, tylko przychodzili wcześniej, ciekawiła ich muzyka, ciekawiło ich, kto gra, wsłuchiwali się w muzykę, bo ona była na pierwszym planie, a nie nazwisko, które jest na plakacie. I ja nie mam nic przeciwko promowaniu artystów. Ja robię to całe życie i dbam o to, żeby artyści otrzymali należyty tak zwany kredyt, ale to, co się dzieje z kulturą klubową i to, z czym chciało właśnie dyskutować chociażby FOMO, to to, że może niekoniecznie dobre jest właśnie takie, taka walka na line-upy, zbrojenie się, przekrzykiwanie się, kto ma bardziej słynnego artystę u siebie w klubie.
Co w takim razie na sam koniec, bo przygotowaliście...
Na sam koniec...
Jest pytanki.
Nie powiem, kto zagra, ale to wydarzenie sobotnie poprzedzi konferencja składająca się z dwóch paneli dyskusyjnych, na których będziemy rozmawiać o problemach sceny, między innymi w kontekście zamknięcia klubu. Będą to goście ze Stanów Zjednoczonych, z Azerbejdżanu, z Polski. Ludzie, którzy przyjeżdżają i po prostu zjedli zęby.
Nowego Jorku również.
Tak. I a w piątek...
Będzie to dyskusja o tym, jak trudno jest prowadzić tego typu klub, jak trudno organizować tego typu wydarzenia na prowincji.
Między innymi tak. Nie chcę, żeby to się ograniczało do tego. Na pewno będzie to szersza dyskusja. Warto też tu powiedzieć, że w piątek impreza o nieco lżejszym kalibrze muzycznym The Very Polish Cut House, czyli wytwórnia płytowa słynna na cały świat, prowadzona przez Polaków, która opiera się na wydawaniu muzyki, która to tak zwane edity polskich szlagierów i dały się poznać jako niezwykle euforyczne wydarzenia w naszym klubie.
Wspaniała rzecz zresztą, która ludzi 40-50 plus zjednuje sobie.
Co nie jest żadnym dziwactwem czy wyjątkiem, jeżeli chodzi o klub FOMO.
Co dalej?
Że ludzie starsi się bawią tam.
Co dalej? Co będzie dalej? Jest projekt New Hope. Hubert, pochwal się, bo dzisiaj ważny element, czyli coś ze szkołą DJ-ską. Ja wiem, że to niekoniecznie wprost związane z FOMO, ale jednak...
No tak naprawdę, gdyby nie FOMO, to chyba nie wpadłbym w ogóle na pomysł stworzenia pierwszych grup warsztatowych, bo to tak naprawdę klub FOMO dało nam fundament, podstawy, Jędrzej, między innymi, głównie.
Nie, generalnie mi się wydaje, że jest to super mikstura po prostu różnych energii i dzięki temu, że FOMO było, to jakaś energia mogła się uwolnić. Bo tu nie chodzi tylko o infrastrukturę, tu chodzi też o jakieś otwarcie, ale też chodzi o kogoś, kto weźmie się za coś i zaryzykuje i pociągnie temat. I tą osobą jest właśnie Hubert i może mu z trudnością przychodzi mówienie o tym, że pierwsze sukcesy za nimi i myślę, że jeszcze wiele przed nimi.
No dzisiaj możemy się pochwalić tym, że mamy już swoje miejsce na szkołę. I od stycznia startujemy w nowej lokalizacji. Nie wiem, czy z pierwszą oficjalną szkołą DJ-ską, bo żadna się tak nie nazywa, ale no ja tak nazwę.
Ale piwnica przy Białówny na razie pozostanie pusta.
Z tego, co mi wiadomo, to mi nic nie wiadomo. My jako FOMO kończymy naszą działalność. Co będzie dalej? Nie wiemy.
Jędrzej tego nie wie. Ale Ania, ty zaczęłaś się w takim duchu optymizmu i może natchniesz nas jeszcze na koniec?
Jędrzej, chciałam cię natchnąć. Dotykam go teraz. Proszę.
Myślę, że...
Zróbmy sekreta
Nie trzeba natchnienia. Ja mam chęć do działania ogromną, ale są pewne granice i czasami trzeba uznać siłę wyższą.
Ja tylko a propos jeszcze up to date'a, bo muszę, mam nadzieję, że tylko afterki jeszcze będą po up to date'cie gdzieś. Pani proszą.
Super, że proszą. Ja bardzo bym sobie też tego życzył. Panie redaktorze, czy można jeszcze 15 sekund?
Ostatnie 15 sekund.
15 sekund. Chciałbym w imieniu wszystkich ludzi zaangażowanych w klub podziękować wszystkim za uczestnictwo, za wsparcie, za te wszystkie chwile, które mogliśmy razem wspólnie przeżyć właśnie w Białostoczewie, przy ulicy Białówny. Liczę na to, że jeszcze kawałek tego w ten weekend razem przeżyjemy i Po prostu wielkie dzięki wszystkim, bez których ten klub nie mógłby istnieć, bo klub nie powstaje. Stworzony przez jedną, dwie czy trzy osoby. Klub z definicji jest to społeczność, więc wielkie dzięki.
Dziękował Jędrzej Dędziło. Ja również dziękuję za spotkanie.
Anna. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję, Andrzeju.
Również bardzo dziękuję. I wierzę, że to New Hope, ten kolektyw, który się zrodził też w FOMO, że ta nowa nadzieja jeszcze z nami będzie i tutaj też będą jakieś nowe narodziny. Ale jeszcze nic nie wiadomo. Wszystkie szczegóły związane z wydarzeniami w piątek i w sobotę znajdziemy na profilu facebookowym tego klubu FOMO. I jeszcze przez chwilę Sifex, Acid Crude, który też w tym klubie wystąpił.